Wydarzenia ostatnich dni z udziałem dzieci wstrząsnęły nie tylko rodzicami, ale i niemal całym społeczeństwem. W kilku miejscowościach w Polsce, między innymi w Pyrzycach w naszym województwie, dzieci zbierające cukierki z okazji Halloween znalazły w otrzymanych słodyczach ostre przedmioty, takie jak szpilki czy gwoździe. Informowała o tym jedna z matek.
Otrzymały cukierka, w którym w środku był gwóźdź. Po przegryzieniu właśnie koleżanka jej trafiła na gwóźdź. To akurat dziewczyna, która jest już taką nastolatką, teraz się poczuła, że coś ma tam w tej buzi i nie zjadła tego cukierka do końca. No ja wielko matka, wystraszona, mówię, napisałam szybko post na Facebooku, żeby inni rodzice też, mówię, zorientowali się, co mają ich dzieci w swoich paczkach.
Z kolei w Koszalinie w sobotę 5-miesięczny chłopiec z oznakami pobicia trafił do szpitala. Podejrzanymi są rodzice chłopczyka. Kilka dni temu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Ipsos Polska opublikowały badanie Barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce 2024. Jak czytamy w raporcie, obecnie niecałe 2/3 Polaków zdecydowanie sprzeciwia się karom fizycznym. Niestety ponad 1/3, to jest 36%, przynajmniej częściowo akceptuje ich stosowanie. Czy jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i jaki jest nasz stosunek do najmłodszych? O tym będziemy rozmawiali przez najbliższą godzinę z naszymi gośćmi, a pierwszym gościem jest pan doktor nauk medycznych Jerzy Pobocha, psychiatra, biegły sądowy, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, jak pan odbiera te informacje medialne, które spłynęły do nas po 31 października, czyli tym dniu, kiedy niektórzy świętują Halloween. Dzieci zbierają cukierki, mówią cukierek albo psikus. Zdarzy się, że jeżeli ktoś tego cukierka nie da, ma czymś wymazaną klamkę. Zdarzały się też przypadki obrzucenia domów jajkami, ale proszę powiedzieć, jak pan ocenia takie praktyki, kiedy to dzieci znajdują w tych cukierkach igły, gwoździe, czy też żyletkę od temperówki?
To jest takie ciekawe zagadnienie kryminalistyczne, ewentualnie z psychiatrii sądowej. Ja się zastanawiałem właśnie nad tym, kto i z jakich powodów to mógł zrobić. Więc myślę, że to mogli, no przede wszystkim to mogły najprawdopodobniej zrobić osoby dorosłe, a nie dzieci. To po pierwsze. Po drugie, to miało mieć taki skutek odstraszający, ponieważ część ludzi źle przyjmuje przychodzenie do domów, takich przebierańców i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, mi się wydaje, że to może być tego typu mechanizm. To jest podobna sprawa, jak tu w Szczecinie mieliśmy człowieka, który do pokarmu dla psów również wrzucał różne takie ostre przedmioty z nienawiści do tych psów. W tej chwili jego działalność się już zakończyła. W Świnoujściu też kilka lat temu był podobny. Więc to jest, mi się wydaje, że taki właśnie mechanizm. Niestety tacy ludzie są w Polsce i na świecie.
Tacy ludzie są w Polsce i na świecie. Wśród memów związanych ze świętem Halloween znalazłem też taki, że wielu Polaków potępia te halloweenowe zabawy młodych zwykle ludzi, natomiast nie potępia zabaw kolędników, gdzie także jest diabeł, gdzie także jest śmierć i to jest okej, natomiast dzieci bawiące się w Halloween okej, nie są. Ale wróćmy do tych ludzi, o których pan doktor powiedział, że są w Polsce i na świecie. Gdybyśmy mieli określić profil psychologiczny takiego sprawcy, który wie, że dziecko może połknąć niebezpieczny przedmiot razem z cukierkiem, co to byłby za człowiek?
No to są ci ludzie, którzy są zdolni do różnych przestępstw, mówiąc już językiem tym prawniczym, kodeksowym, i którzy nienawiść do jakichś zjawisk, zachowań, w tym przypadku dzieci, przekładają na swoje karygodne i właśnie niesłychane, niesamowite zachowania. W ten sposób wyrażają swoją dezaprobatę. Być może część z nich to są jacyś tacy fundamentaliści, którzy uważają, że właśnie kolędnicy to co innego, natomiast to jest coś obcego, nie z naszej kultury, nie z naszej religii. W związku z tym trzeba to po prostu tępić. No i wymyślili właśnie taką straszną metodę.
Miejmy nadzieję, że funkcjonariusze policji ustalą sprawców. Burmistrz jednej z miejscowości, gdzie doszło do takiej skandalicznej sytuacji, wyznaczył nawet 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawców. Policja pewnie nie będzie miała łatwego zadania, zwłaszcza jeżeli są to przypadki z dużych miejscowości, gdzie te dzieci odwiedziły wiele, wiele domów. Panie doktorze, czy pan rekomenduje na przyszłe lata właśnie taką zabawę pociechą, czy pod okiem rodziców, szczególnie te młodsze dzieci, mogą chodzić po tych mieszkaniach, domach? Dla nich to jest fajna zabawa, mają ładne, ciekawe stroje, dla niektórych straszne, dla innych śmieszne. No i dla nich to była radocha zebrać czy to drobne pieniądze, czy te słodycze, a tu okazuje się, radocha mogłaby się przerodzić w horror.
Tak, no mi się wydaje, że to jednak musi być, ponieważ są tacy ludzie, to jednak to musi być zorganizowane troszkę inaczej. Mianowicie tak, jak ksiądz chodzi po kolędzie i najpierw ten ministrant sprawdza, czy ten dom, ta rodzina chce księdza przyjąć, czy nie, to wydaje mi się, że w tych przypadku tego święta i tych zachowań trzeba by postąpić podobnie, po to, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo.
Wrócę jeszcze raz do sprawców. Generalnie w takim obiegu społecznym dzieci są tymi istotami, które wymagają naszej największej troski i uwagi, a tutaj mamy krzywdzenie tych dzieci. Czy można zaryzykować twierdzenie, że jednostki, które decydują się na umieszczenie gwoździa czy szpilki w cukierku, są to osoby, które mają taki silny rys psychotyczny, pozbawione są empatii?
No, psychotyczny może nie, ale ludzie, którzy w ten sposób mogą wyrazić swoją dezaprobatę, nienawiść. Chciałem tutaj przypomnieć nieco inne zdarzenie, kiedy było boisko takie do gry w piłkę siatkową i tak dalej, i jeden z mieszkańców drogą przewodu sądowego doprowadził do tego, że to boisko, ten teren specjalnie przygotowany do zabaw dzieci, został decyzją sądu zamknięty. A więc są tacy ludzie, którzy nie znoszą dzieci, czy nawet nienawidzą dzieci. W tym przypadku uzyskali tutaj poparcie ze strony sądu.
Niedawno w Polsce ukazała się książka Zakaz gry w piłkę. Dlaczego Polacy nienawidzą dzieci? Po przeczytaniu tej książki na pewno będziemy rozmawiali z autorem tejże publikacji. A propos dzieci, pomimo że weszła pod koniec sierpnia tego roku ustawa Kamilka, przypomnijmy, odwołująca się do chłopczyka zakatowanego przez ojczyma w Częstochowie przy bezczynności najbliższej rodziny, ale także służb opiekuńczych. No weszły przepisy, które te dzieci mają chronić, ale pytanie, czy skutecznie chronią i pytanie, czy jakiekolwiek przepisy, panie doktorze, mogą uchronić, bo to z ostatniej soboty mamy informację o niemowlęciu pobitym w Koszalinie. 5-miesięczny chłopczyk został dotkliwie pobity przez rodziców, jest w stanie stabilnym. Rodzice zostali aresztowani. Wiadomo, że byli nietrzeźwi i to chwalebne, że to sąsiedzi zawiadomili policję, że słychać hałasy, krzyki, płacz dziecka. Była ta reakcja, ale niestety ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że rokrocznie w Polsce 30 dzieci umiera z powodu pobić, maltretowania przez najbliższych. Czy pana doktora zdaniem jakiekolwiek przepisy są tu w stanie coś zmienić? Czy oprócz tych przepisów potrzeba czegoś jeszcze?
No tak, oczywiście przepis jest potrzebny i dobrze, że jest. Zresztą tu w tym przypadku nie wiem, na ile ten przepis, a na ile rozsądek i empatia tych sąsiadów zadziałały, że jednak oni to zgłosili. Dzięki temu to być może to dziecko żyje. Mogło to się skończyć jego śmiercią. Więc oczywiście ten przepis jest ważny. Natomiast ważne jest tutaj kształtowanie takich postaw prospołecznych. Tu jest ten problem psychologiczny, który amerykańscy psycholodzy nazwali dlaczego ja? To jest ta rozproszona odpowiedzialność. Jeżeli coś widzi 5, czy 10, czy kilkadziesiąt osób, to każdy mówi, dlaczego ja mam zareagować? Niech zareaguje ten ktoś inny. I zwykle jest tak, że reagują albo przedstawiciele służb mundurowych, albo pracownicy służby zdrowia. Natomiast większość tego społeczeństwa ludzi, też to jest to samo w USA, to było badane, to samo w innych krajach. No jest to pewien taki rys psychologiczny człowieka. Nie ma takiej postawy, no, tej prospołecznej, empatycznej. No, ale to oczywiście jest kwestia wychowywania dzieci, młodzieży, społeczeństwa, zwracania uwagi na to. No, ta audycja między innymi ta też temu służy, żeby rozbudzić jednak takie uczucia, które nie zawsze są wykształcone i stosowane w sposób prawidłowy. Jeżeli chodzi o te kary, o kary cielesne, no to niestety trzeba przypomnieć, że to jest rzecz stara jak świat. Ona z wieku na wiek, one są stosowane coraz rzadziej. Trzeba przypomnieć o tym, że o uzasadnieniu karania jest w Biblii między innymi, więc bo w tych czasach biblijnych było to standardowe postępowanie. Więc tu jest rzecz bardzo złożona, bardzo skomplikowana, wymagająca wieloletnich, czy może nawet wielowiekowych działań, ale po to, żeby one w końcu dały właściwy skutek.
Mówiłem o tym i z panem doktorem komentowałem fakt właśnie wkładania jakichś niebezpiecznych przedmiotów do cukierków podczas halloweenowych zabaw. Dzieciaki potem po powrocie do domu odkrywały takie makabryczne znaleziska, szpilki czy gwoździe w słodyczach. Mówiliśmy także o pobiciu 5-miesięcznego chłopczyka, ale takim kolejnym zjawiskiem, które mam wrażenie się nasila, to hejt rówieśniczy wobec właśnie osób często z własnej klasy, z własnej grupy, wśród dzieci i młodzieży. Nie tak dawno temu, bo pod koniec września w Lubinie odbył się Marsz Milczenia poświęcony 16-letniej Julii. Po wielu latach hejtu dziewczyna popełniła samobójstwo. Przez wiele lat miała doświadczać przemocy ze strony innych nastolatków. 1 września rozpoczęła naukę w kolejnym technikum, a po kilkunastu dniach odebrała sobie życie. 19 września był pogrzeb dziewczyny. Dziewczyna kilkukrotnie zmieniała szkoły, to jednak nic nie dawało, ponieważ nadal była atakowana przez starych, w cudzysłowie, znajomych, a nowi obrali tę samą drogę. Rodzice Julii mówią, że rozmawiali na temat zachowania dzieci z pedagogami, psychologami, rodzicami, a nawet z policją. Ci okazali się bezradni. Jak mówią, byliśmy cały czas zbywani, ignorowani, traktowani jak przewrażliwieni rodzice. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura. Czy tutaj widzi pan doktor pole do większych działań? Czy to wszystko zależy od miejsca, od wrażliwości dorosłych? Bo ja myślę, że źródło tych problemów rówieśniczych wśród dzieci to jednak wychodzi gdzieś z domów rodzinnych, od wychowania przez dorosłych.
Tak, to są takie zjawiska, o których nauczyciele mówią, że rodzice w tej chwili przyjmują takie postawy antypedagogiczne. To znaczy jej, czy jego córce, czy synowi wszystko wolno. Nauczyciel nie ma prawa zwrócić uwagi, bo będzie poddany atakom słownym ze strony tych rodziców. Takie postawy kiedyś były nieznane. Szkoła, autorytet nauczyciela był taki, że jeżeli nauczyciel coś mówi, a mówi i robi to w myśl najlepiej pojętego interesu tego dziecka, to nie wolno tego negować. Natomiast w tej chwili te postawy są zupełnie odwrotne. I to jest typowe działanie na szkodę tych dzieci. Tutaj tu jednak chyba muszą, chociaż prawnicy mówią, że to nie może być tak, że jak tylko powstaje problem, to natychmiast tworzymy nowy przepis. Ale tu musi być tak, że pozycja nauczyciela i jego autorytet musi być, móc być wykorzystywany. Ja, jeżeli chodzi o nauczycieli i wychowywanie, jestem z tą tematyką nie tylko związany z nauczycielem akademickim przez 33 lata, ale mój ojciec był dyrektorem liceum pedagogicznego, matka nauczycielką. To byli nauczyciele jeszcze sprzed wojny, więc te problemy pedagogizacji rodziców tam występowały bardzo wyraźnie, ale tam nie było takich postaw, nie było przypadku, żeby ktoś negował słuszne skądinąd i fachowe uwagi, jakie ma nauczyciel, wychowawca w stosunku do wychowanka. W tej chwili to się zupełnie zmieniło w bardzo złym kierunku.
I jeszcze na zakończenie zapytam pana doktora o opublikowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Ipsos Polska badanie Barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci, bo z tego badania wynika, że obecnie w Polsce niecałe 2/3 Polaków zdecydowanie sprzeciwia się karom fizycznym, ale niestety ponad 1/3 przynajmniej częściowo akceptuje ich stosowanie. Już po części pan doktor powiedział, skąd się to bierze, ale jest pan optymistą, będzie coraz mniejsze przyzwolenie dla kar fizycznych, które, przypomnijmy, są zakazane prawnie w Polsce.
Tak, no tu trzeba pamiętać o tym, że na Podhalu, już nie pamiętam, które to tam województwo, tego istambulskiego apelu, oni się nie podpisali pod tym. Czyli tam jak mąż żony nie bije, to jej wątroba gnije. Więc to takie, tradycja taka jest. Natomiast no, ci ludzie mają takie argumenty, że no a mój ojciec tam mnie bił tam i wyrosłem na porządnego człowieka. Albo ja byłem bity i mam się dobrze. Albo że no jak kar fizycznych nie ma, to młodzież jest rozwydrzona i jest coraz gorzej. Prawda? No a poza tym no i są rodzice, którzy nie znają żadnych metod pedagogicznych. Jedyną metodą to jest klaps. No i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest cały szereg argumentów takich o natury historycznej. No i kolejna rzecz, no są rodzice, którzy mają mniejszą odporność psychiczną na pewne zachowania i czasami ta kara fizyczna to jest taka gwałtowna, emocjonalna, czasami brutalna reakcja na zachowanie się jakiegoś dziecka, syna czy córki, który tego rodzica wyprowadził z równowagi. No i wtedy jest stosowana agresja. No drugi model, no to tacy, którzy uważają, że to jest sposób na dyscyplinowanie, na wychowanie dziecka na porządnego człowieka.
I na zakończenie zapytam pana doktora, który ma wieloletnią praktykę, gdy chodzi właśnie o sprawy przestępstw, sprawy, gdzie był pan powoływany jako biegły, badał pan sprawców przestępstw. Proszę powiedzieć, czy w większości przypadków byli to ludzie dotknięci w dzieciństwie przemocą?
Tak, no i to są badania od dawna prowadzone. To się nazywa takie przekazywanie generacyjnej przemocy, że przemoc rodzi przemoc, że w stosunku do tego dziecka była stosowana przemoc i on później tą przemoc stosuje również w swoim dorosłym życiu. Tak to niestety jest i dlatego to jest między innymi fatalny skutek stosowania kar fizycznych.
Pan doktor nauk medycznych Jerzy Pobocha, psychiatra, biegły sądowy, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i dobra informacja i dla pana doktora, i dla słuchaczy, którym to umknęło, że po 10 latach boju w Zakopane, o którym pan doktor wspominał, przyjęło uchwałę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wreszcie jest ta uchwała antyprzemocowa. Ona została przyjęta 1 grudnia 2023 roku, więc już to powiedzenie makabryczne, jak się żony nie bije, to jej wątroba gnije, przeszło do lamusa i bardzo słusznie. A przy naszym telefonie gość, pani Justyna Szołajska, socjolożka z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
Życie niesie scenariusze i komentarze do państwa raportu, do tego barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce 2024. To życie to właśnie te skandaliczne, okropne przypadki wkładania przez nieznanych jeszcze sprawców, miejmy nadzieję, że policja ich ustali, niebezpiecznych przedmiotów do cukierków, po które dzieci przychodziły podczas zabawy halloweenowej. To także sprawa 5-miesięcznego chłopczyka pobitego przez rodziców. Na szczęście zareagowali sąsiedzi. Może chłopca uda się uratować, może będzie wychowywany w normalnych warunkach. Kto wie. No i jeszcze sprawa tego hejtu rówieśniczego, o którym mówiłem z września. Julia, 16-letnia, popełniła samobójstwo. Ale gdybyśmy mieli spojrzeć przez pryzmat państwa raportu, tego barometru, jest coraz lepiej z naszą świadomością, że przemoc, czy to fizyczna, czy też werbalna, jakakolwiek wobec dziecka jest złem?
No, powiem tak. Wyniki badania są z jednej strony pesymistyczne, z drugiej są optymistyczne. O niektórych rzeczach już państwo rozmawiali na antenie, przywołując wyniki naszych badań. No i jakby no bardzo smutne jest to, że cały czas ponad 1/3 społeczeństwa naszego przynajmniej częściowo akceptuje stosowanie kar fizycznych. To jest ta niedobra wiadomość. Natomiast dobra wiadomość jest, znaczy dobra, pocieszająca można powiedzieć, jest taka, że na przestrzeni ostatnich prawie 2 dekad, a dokładnie 19 lat, od kiedy obserwujemy to zjawisko, używając dokładnie tego samego pytania na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, odsetek przeciwników stosowania kar fizycznych wzrósł aż o 27 punktów procentowych. Także obserwujemy stopniowy spadek tej deklarowanej przynajmniej akceptacji dla stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci. Także to jest, no, to są zmiany pokoleniowe, można powiedzieć. Tak jak pan doktor, mój przedmówca, wspomniał, mamy tutaj do czynienia z takim transgeneracyjnym przekazem wzorców i właśnie w tym stosowania przemocy wobec dzieci. I to jest bardzo trudne do wyplenienia, no tak można powiedzieć. Prowadzimy na szeroką skalę edukację, jako fundacja dajemy dzieciom siłę i no można powiedzieć, że te doniesienia medialne przychodzą nam w sukurs, to znaczy, że one również kształtują postawy. One są przedstawiane jako alarmujące doniesienia, jest ich coraz więcej takich doniesień. Oczywiście to jest związane z tym, że media chętnie jakby też no, jakby no, no podchwytują takie dramatyczne, trudne rzeczy, natomiast to chyba jednak budzi świadomość. I ta świadomość jest zdecydowanie coraz wyższa i akceptacja spada. Tak, no nie wiem, czy mogę jeszcze dalej o tych danych opowiadać.
Oczywiście, że tak, słuchamy, ja zasłuchałem, no, mam nadzieję, no, że jeszcze słuchacze również.
Jakby no pocieszająca tak z naszej perspektywy jest jeszcze druga rzecz, że nie tylko, że ta akceptacja dla kar fizycznych i również karania krzykiem spada, to rośnie świadomość, a w każdym razie jest ona wysoka, bo tego wcześniej nie badaliśmy, świadomość wpływu kar fizycznych na zachowanie dziecka, na jego relacje z rodzicami i na stan psychiczny. Jakby no, udowodnione jest to, że przemoc fizyczna i również psychiczna, co jest bardzo ważne, no nie mówiąc w ogóle o przemocy seksualnej, jest bardzo szkodliwa i powoduje wiele różnych zaburzeń. Zaburzeń, patologii, no i również takich rzeczy, których może aż takimi mocnymi słowami nie nazwiemy, ale które są bardzo trudne i przynoszą cierpienie i dużo zła. Także wracając do danych, no to chcę powiedzieć, że naprawdę dosyć wysoki odsetek Polaków, deklarując poparcie, znaczy, że tak powiem, akceptację, jakieś przyzwolenie, ma świadomość, że to jest szkodliwe i to jest coś, co jakby taką rodzi nadzieję, że jakby oddziałujemy na postawy, na te i na świadomość i coraz więcej się mówi i nie tylko Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ale no szereg innych źródeł mówi o tym, że jest to szkodliwe i ta zmiana na pewno następuje. I to bardzo dobrze i to cieszy, że coraz więcej ludzi ma taką świadomość. Mogę zaraz właśnie też przywołać, jakie to są dane. No, 83% społeczeństwa uważa, że kary fizyczne pogarszają stan psychiczny dziecka. 78% uważa, że relacje pogarszają między dziećmi. No tutaj z wpływem tego karania na zachowanie już to nie jest takie różowe, bo 55% uważa, że ma negatywny wpływ. No jednak jest spora doza akceptacji i takiego poglądu, że no jednak czasami tego klapsa dziecku trzeba po prostu
w
dać.
Uzupełnieniu tego, o czym
tak.
pani mówi, o tych złych skutkach. Według badań angielskich
tak,
psychologów
tak.
z King's College przemoc fizyczna zostawia trwałe ślady w strukturze samego mózgu oraz w komórkach nerwowych. Co więcej, u dzieci bitych i poniżanych mniej jest istoty szarej w mózgu, a obszar ten odpowiada, jak dobrze wiemy, za przetwarzanie informacji, co jest kluczowe dla procesu myślenia. Dodatkowo bicie dziecka poprzez silną traumę wyzwala w przysadce mózgowej malucha dodatkowe porcje hormonu stresu, czyli kortyzolu, który niszczy komórki nerwowe. No ale przecież jeżeli chodzi o konkretne zachowania, to dziecko, które doświadcza tej przemocy domowej czy też w szkole, ma inklinację do dwóch różnych, ale w konsekwencji tak samo negatywnych scenariuszy. Z jednej strony może być agresywne wobec rówieśników chociażby,
tak.
czy wobec innych bliskich, chociażby młodszego rodzeństwa, ale może także być tym klasowym kozłem ofiarnym, prawda? Stać się ofiarą, czy też ofiarą brata, siostry, to zależy, jakie są relacje w rodzinie. Więc szereg różnych złych skutków ma przemoc fizyczna, ale także psychiczna. No właśnie, kiedy rozmawiałem prywatnie z osobami, które są zwolennikami fizycznych kar wobec dzieci, to one twierdzą, że brak takich kar to jest bezstresowe wychowanie. Czy tutaj nie jest pomylenie jakichś pojęć, czy bez kar fizycznych wychowanie to rozmowa, można wychować człowieka?
Zdecydowanie można i jako fundacja no, bardzo, bardzo promujemy taki model pozytywnego rodzicielstwa. Też o tym teraz bardzo dużo się pisze i mówi, to nie jest bezstresowe wychowanie, tylko to jest, bo nikt nie mówi przecież o tym, że nie można wyciągać konsekwencji ze takich nieprawidłowych zachowań, ale mówimy o tym, że jakby no bardzo ważne jest to, żeby być z dzieckiem w kontakcie, żeby z dzieckiem rozmawiać, żeby poświęcać mu czas i żeby zachowywać taką równowagę. Znaczy w momencie, kiedy rodzic traci taką równowagę, pokazuje dziecku, jak rozwiązywać problemy, jak reagować na różne trudne sytuacje. To jest niezwykle ważne, żebyśmy my jako dorośli byli takimi wzorcami zachowań dla dzieci. To jest takie, no bardzo dużo się o tym mówi, to nawet przecież istnieje takie porzekadło, prawda, że to przykłady pociągają. I to jest no, niezwykle ważne. Także tak, na pewno można dziecko w ten sposób wychować i co więcej, można wychować je na zdrowszego i szczęśliwego człowieka. I to mówi nie tylko WHO i czołowe organizacje, które starają się zapobiegać krzywdzeniu dzieci, ale mówi szereg innych badań naukowych, że po prostu doświadczenia, zwłaszcza z wczesnego dzieciństwa, powodują, no, tak jak pan powiedział, nie, zmiany w mózgu, ale to również zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, jakby no bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, bardzo wiele różnych trudnych zachowań. Wyniki naszych badań i innych polskich badań pokazują na związek między doświadczaniem przez dziecko krzywdzenia, a używaniem przez domownika substancji psychoaktywnych lub występowaniem zaburzeń psychicznych. Oczywiście to zwiększa takie ryzyko, no ale z drugiej strony jakby no, doświadczanie przemocy zwiększa wielokrotnie szanse na to, że dzieci będą same doświadczały trudnych różnych zachowań od rówieśników, tak jak pan wspomniał, ale również no, doświadczenie przemocy na przykład rówieśniczej, o której pan doktor psychiatrii mówił przede mną, czterokrotnie zwiększa szansę samookaleczeń wśród dzieci. Doświadczenie ze strony bliskich dorosłych trzykrotnie zwiększa szanse podejmowania prób samobójczych. Także to są te jakby liczby na badaniach wśród dzieci 11-17-letnich, gdzie nie pytaliśmy o doświadczenie przemocy, tylko o bardzo konkretne różne zachowania, które im się zdarzyły ze strony dorosłych i ze strony rówieśników i również właśnie o te próby samobójcze i samookaleczenia, no te dane są po prostu porażające i one pokazują, że wpływ przemocy i ze strony dorosłych i ze strony rówieśników no, ma niesamowicie silne oddziaływanie, bardzo destrukcyjne.
Mnie w tych badaniach, w tym barometrze postaw wobec karania dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zainteresowało szczególnie porównanie do badań przeprowadzonych w Królestwie Anglii w 2023 roku. To brytyjska organizacja, Narodowe Stowarzyszenie Prewencji Przestępstw wobec Dzieci. No bo z tego badania wynika, że u nas jest większa świadomość społeczna niż na Wyspach, niż w Wielkiej Brytanii, bo na przykład jak wpływ pana, pani zdaniem mają, jaki wpływ mają pana, pani zdaniem kary fizyczne na zachowanie dziecka i prowadzą do pogorszenia zachowania dziecka. W Polsce to wskazało 55%, a w Wielkiej Brytanii 36%. Z kolei, że bicie prowadzi do poprawy zachowania dziecka, u nas wskazało tylko albo aż 18, a w Wielkiej Brytanii 30, czyli nie jest z nami tak źle, chociaż każde krzywdzone dziecko to jest bardzo zły sygnał.
Tak, myśmy rzeczywiście te pytania o wpływ na zachowanie, stan psychiczny i relacje zadali za Brytyjczykami, za stowarzyszeniem, które od lat zajmuje się badaniem, ochroną, również rzecznictwem, bo wprowadzaniem prawnego zakazu stosowania kar fizycznych, które zostało później zresztą wprowadzone w Anglii niż w Polsce. Także dzięki temu mamy porównanie. I czy to jest dla nas pocieszające? No pocieszające, przy czym no właśnie pytanie, tak? Czego to jest skutkiem? Mam nadzieję, że to jest efekt szerokiej kampanii medialnej, docierania do ludzi z przekazem, że krzywdzenie jest krzywdą i że szkodzi dzieciom. Mam nadzieję, że to jest również to, że u nas prawo zostało wprowadzone no już właśnie w 2011 roku, także już trochę czasu upłynęło. Także i to na pewno mogło wpłynąć na to, że te wyniki są lepsze. Tutaj mogę Państwu powiedzieć, że jakby świadomość zakazu prawnego bardzo pomaga i zwiększa i zmienia postawy, to znaczy jest tak, że takie analizy przeprowadziliśmy i z których wynika właśnie na podstawie barometru, że wśród osób, które wiedzą, że kary fizyczne są prawnie zakazane, 29% uważa, że można za każdym razem stosować przemoc karę fizyczną, gdy rodzic uzna, że ona może być skuteczna, a wśród osób, które uważają, że kary fizyczne nie są prawnie zakazane, aż 58%. Tak? Także tutaj mamy różnicę 29%, a 58%. Także świadomość tego, że istnieje prawny zakaz, zmienia. Oczywiście można powiedzieć, że tutaj do pewnego stopnia działa mechanizm poprawności politycznej, że ludzie wiedzą, co deklarować i co jest tą pożądaną normą, ale no od czegoś trzeba wyjść, tak? Jeżeli jest ta norma ustanowiona, jest sankcja i jest ta świadomość, to przyzwolenie jest zdecydowanie mniejsze. Także co możemy zrobić? Możemy cały czas informować o tym, że jest to prawnie zakazane, bo to również jest istotne. Oczywiście bardzo ważne jest to, o czym również już Państwo na antenie w tej audycji rozmawiali, takie zwiększanie wrażliwości, zwiększanie uważności na dzieci, taka promowanie takiej no, postawy dowierzania dzieciom, szczególnie jeśli one nam mówią o jakiejś krzywdzie, która im się dzieje, że ktoś im coś robi. Znaczy, bardzo niestety powszechne jest cały czas bagatelizowanie i trochę właśnie w myśl tej odwiecznej zasady dzieci i ryby głosu nie mają, no trochę umniejszanie tego głosu dziecka. A to jest no, bardzo ważne, żeby wysłuchać i mieć zaufanie i obserwować to, co dzieci, o czym dzieci chcą nam powiedzieć.
Warto o
gorzej,
tym
jeżeli nam nie
pamiętać.
chcą mówić,
Nawet, ale trzeba patrzeć
jeżeli
na sygnały
tracimy ten
pozawerbalne,
kontakt.
prawda? Marian Turski powiedział: nie bądź obojętny. Chodziło mu w tej wypowiedzi o to, jak zaczął się Holokaust. Zaczął się od takich drobnych wydarzeń, że ta ławka jest na przykład tylko dla Aryjczyków, a nie jest dla Żydów i tak dalej. To szło coraz dalej. Teraz my nie powinniśmy być obojętni również na to, jeżeli w przestrzeni publicznej widzimy bicie, szarpanie dziecka. Jak jest z naszymi reakcjami? Bo wynika z Państwa badania, że co piąty Polak był świadkiem stosowania kar fizycznych. To było w ubiegłym roku badane, ale czy
Tak, tak.
coraz
No
częściej
i właśnie.
reagujemy?
No i właśnie, no niestety, pytanie, czy coraz częściej, no niestety z tego badania ostatniego wynika, że aż 28% nic nie zrobiło, nie zareagowało w żaden sposób. Jeżeli do tego dodamy taką reakcję minimalną, jaką myśmy tutaj zasugerowali respondentom, to znaczy starałam się pokazać tej osobie, że to nie jest normalne zachowanie, na przykład patrzyłem z dezaprobatą, tak odpowiedziało 20%, to razem mamy prawie 50%, czyli prawie 50% osób właściwie nie zrobiło nic, wiedząc czy widząc o tym, że dziecko jest karane fizycznie. I to jest no, bardzo niepokojące tak naprawdę i to jest wzywa nas zdecydowanie do podejmowania jak największej ilości działań. Proszę mi dać sygnał, kiedy będzie moment, że będę mogła powiedzieć o kampanii, która teraz trwa, kampanii Dzieciństwo bez przemocy, bo bardzo ważne jest to, żeby ona się niosła w świat i żeby jak najwięcej osób wiedziało o niej i przyłączyło się po to, żeby zwiększać tą świadomość, żeby po prostu nie było bierności, bo jak wiemy, pan zaczął od tych trudnych, bardzo drastycznych przykładów, które biegają media i no i one się dzieją dlatego, że ktoś nie zareagował. Znaczy najczęściej wiedziały o tym różne instytucje, różni specjaliści, czy lekarze, czy policjanci, czy pracownicy pomocy społecznej o bardzo trudnych rzeczach, które się dzieją i nie zareagowali w porę. Oczywiście to jest temat na inną audycję o działaniach prawnych, o systemie i tak dalej, ale tutaj myślę, że warto szeroko bardzo promować no, to, co możemy zrobić, tak, żeby zwiększać tą świadomość, żeby być uważnym i żeby reagować na każdy przejaw przemocy, szczególnie jeśli to jest no, poważne. Natomiast no, każda rzecz, nawet drobna, trzeba pamiętać, że jest takim zaczynem, że zło się zaczyna od takiego małego ziarna, tak, że to są najpierw te bardzo drobne rzeczy, a potem jak się im da przyzwolenie, jak się ich nie powstrzyma, to one urastają do poważniejszych form i nabierają skali.
Pani Justyna Szołajska, socjolożka z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. dzieciństwobezprzemocy.pl. Zapraszam.
Zapraszamy serdecznie i witam kolejnych gości przy naszych telefonach. Panie Elżbieta Ciuksza, psycholog i terapeutka pracująca z młodzieżą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami jest także pani Joanna Ryż, inspektor do spraw ochrony dzieci przed krzywdzeniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Elżbieto, jak pani odebrała jako psycholog i terapeutka pracująca z młodzieżą te informacje, że oto dzieci biorące udział w zabawie Halloween znalazły po powrocie do domu w oferowanych im przez ludzi cukierkach ostre przedmioty?
Powiem szczerze, rzeczywiście widziałam to. No, byłam bardzo zszokowana i od razu gdzieś pomyślałam sobie, Boże, kto to zrobił, kto to dał, prawda? I różne myśli mi tam do głowy, że tak powiem, od razu przychodziły, czy to osoby, które po prostu jakby nie chcą tolerować, powiedzmy, akurat tego dnia i w jakiś taki właśnie straszny sposób chciały zaistnieć, żeby pokazać, że jednak nie chce w straszny sposób. Czy też rzeczywiście ktoś, kto ma taką tendencję do tego, żeby robić złe rzeczy. W tej informacji, którą właśnie wtedy usłyszałam a propos właśnie tych właśnie cukierków, to usłyszałam takie określenie, jedna z pań jakoś tak powiedziała, że to był taki psikus czyjś. No, w moim pojęciu to żaden psikus, bo to po prostu jest, jest okrutne. To jest po prostu okrutne już i w ogóle nadaje się rzeczywiście tylko i wyłącznie do jakby do organów ścigania, tak? Natomiast myślę sobie, że to nam też pokazuje, jak my czasami chcemy, bo taka jest nasza natura, chcemy dobrze widzieć świat, chcemy dostrzegać dobre rzeczy i tych dobrych rzeczy też jest dużo, bo nawet a propos tego Halloween, gdzie dzieci chodziły, to też zapewne otrzymały dużo i radości, i przyjemności. Więc to też jest, że tak powiem, dla niektórych bardzo przyjemnym takim wieczorem, powiedzmy, tak? Natomiast no, nie mam słów, jeśli chodzi o to, co się stało. No nie mam słów, po prostu nie mam słów.
No i te ostatnie dni przyniosły nam też informacje o kolejnym pobitym
Tak.
malutkim dziecku, chłopczyku 5-miesięcznym w Koszalinie. Rodzice zostali zatrzymani, aresztowani, byli pijani. Na szczęście zareagowali sąsiedzi, słyszeli krzyki, słyszeli płacz dziecka, zadzwonili pod numer alarmowy i bardzo dobrze. Z kolei w pierwszej części audycji mówiłem także o 16-letniej Julii, która przez lata hejtu ze strony swoich rówieśników w końcu popełniła samobójstwo. Rodzice mówią, że nie otrzymali pomocy ani w szkole, ani od policji. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura. I tu przenieśmy się do pani Joanny Ryszczy, tej przemocy wobec dzieci, zarówno ze strony rówieśników, jak i ze strony rodziców. W pani takim spojrzeniu praktyka jest coraz mniej?
Czy jest coraz mniej? Myślę, że coraz bardziej zwracamy uwagę na sytuację. Myślę, że jesteśmy też już społeczeństwem takim bardziej świadomym niż paręnaście lat temu. Może to uwrażliwienie też zaczyna już z każdej strony gdzieś pojawiać się, bo o tym mówimy. Tak dużo mówiliśmy o tych standardach ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Była część osób krytykowała to, że tego jest za dużo, że przepisy kolejne tworzymy, ale jednak jest to potrzebne, żeby to jakby ustandaryzować nasze reakcje, ścieżkę interwencji. Więc mamy cały czas co robić i edukować zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.
Przypomnijmy, pani mówi o tych standardach. Na początku września, pod koniec sierpnia weszła tak zwana ustawa Kamilka. Ustawa została uchwalona po tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który został brutalnie zakatowany przez swojego ojczyma. Ta okrutna śmierć wywołała szok w całym kraju. Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Chłopiec był wcześniej wielokrotnie maltretowany przez ojczyma, 27-letniego Dawida B. Mężczyzna znęcał się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Matka, mimo że wiedziała, Magdalena B., co robi jej mąż, nie próbowała go powstrzymać. Kamilek wielokrotnie uciekał z domu, no i niestety wiele instytucji tutaj zawiodło. No i mamy zmiany prawa. Te nowe standardy to między innymi wprowadzenie postępowania w przypadku zaobserwowania u dziecku objawów, które mogą być efektem znęcania się nad nim, czy to psychicznym, czy fizycznym, czy też następstwem wykorzystywania seksualnego. Obejmują między innymi zakazy stosowania przemocy fizycznej, obrażania, zastraszania, czy poniżania uczniów, bo to też dotyczy szkół i głównie. Nauczyciele mają zakaz używania wulgarnego języka w obecności uczniów oraz nawiązywania jakichkolwiek relacji intymnych z podopiecznymi. Zasady zabraniają również faworyzowania dzieci, proponowania im wyrobów tytoniowych lub alkoholu, a także przyjmowania prezentów od uczniów i ich rodziców. Wydaje się to generalnie oczywiste, a jednak trzeba to było skodyfikować. To ja zapytam jeszcze panią Joannę Rysz, gdzie nasz kompas moralny, bo powinniśmy taki mieć.
Kompas moralny, dobrze powiedziane, tak? Może powiem tak, że przepisów mieliśmy od wielu, wielu lat dużo, bo nie, ułożenie tych standardów i ułożenie tego dla każdej organizacji, każdej instytucji pracującej z dzieckiem, z dziećmi, jest wymogiem ustawowym wynikającym z tej ustawy kamilkowej, ale już sam fakt krzywdzenia dzieci, ochrony dzieci przed krzywdzeniem, to przepisów mamy w Polsce bardzo dużo, bo już w 1964 roku mamy kodeks rodzinny i opiekuńczy, w którym jest wyraźnie mowa o tym, że dziecko podlega właśnie takiej ochronie specjalnej. Nasza konstytucja mówi o ochronie dzieci przed przemocą. No i dalej idąc, kodeks karny też określa, że jest to przestępstwo przemoc wobec dziecka. Więc to jest dodatkowy przepis, może nie przepis, jest to dodatkowe ujęcie ochrony dzieci przed krzywdzeniem w jedną całość, w taki standard obowiązujący we wszystkich tych placówkach. I teraz, czy będziemy to stosować? Na zasadzie jest przepis, robimy, odhaczamy, czy będziemy do tego podchodzić bardzo empatycznie, bardzo wrażliwie, tacy czujni na każdy sygnał, który może mówić o krzywdzie dziecka. Zacząć też wierzyć tym dzieciom, nie podważać tego, co mówią, nie szukać jakiejś dziwnego stwierdzenia, że może dziecko wymyśla, może chce się zemścić. Jeżeli nawet wymyśla, to zastanówmy się, dlaczego to robi, dlaczego w taki sposób mówi. Więc to jest też budowa świadomości społecznej, odpowiedzialności osób dorosłych, nie tylko rodziców, nauczycieli, a taka odpowiedzialność za swoje dziecko, za inne dzieci. Pan doktor Bobocha wspomniał o tej rozproszonej odpowiedzialności. Właśnie, nie czekajmy, aż ktoś zgłosi, aż ktoś to zauważy. Tylko zróbmy to sami i nie musimy pracować w instytucji, w której standardy ochrony dzieci obowiązują, bo możemy być zwykłym człowiekiem, sąsiadem, kolegą, koleżanką i możemy zareagować. I wtedy przerwiemy tą krzywdę dziecka, bo to jest najważniejsze.
Przypomnijmy, według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, każdego roku w Polsce stwierdza się prawie 4000 przestępstw fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi. Jednocześnie 41% dzieci przyznaje, że doświadczyło przemocy ze strony bliskich im dorosłych, zwykle ojca lub matki. Wracamy do pani Elżbiety Ciukrzy, psychologa i terapeutki pracującej z młodzieżą. To jest tak, że często myślimy, że przemoc to jest przemoc fizyczna, ale przemoc werbalna, słowa także mogą potwornie ranić i wyrządzić dzieciom ogromną krzywdę.
Oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze właśnie tak się też odniosę do tej przemocy takiej typowej, fizycznej, tak, o której też jest tutaj mowa. I musimy też pamiętać, że dzieci krzywdzone właśnie w ten sposób, czyli w sposób właśnie taki fizyczny, czyli to szarpanie, uderzanie, klepanie i tak dalej, to musimy pamiętać, że te dzieci kiedyś w przyszłości będą dorosłymi osobami i jest duże właśnie prawdopodobieństwo, że w przyszłości te same metody będą powielali, wychowując właśnie własne dzieci, tak? Czy w ogóle gdzieś będą mieli do czynienia na przykład z dziećmi, nawet być może im powierzonymi, prawda? Czyli gdzieś te mechanizmy, no niestety, ale gdzieś tak się wdrukują i później jest taki właśnie ta trudność, to o czym tutaj pani przed chwilą powiedziała, żeby przerwać ten łańcuch, ten mechanizm, czyli nie krzywdźmy właśnie też w ten sposób fizyczny, czyli nie szturchajmy, nie bijmy, to wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że ten młody człowiek kiedyś dorośnie, będzie rodzicem czy opiekunem innych właśnie, innego już tego młodszego pokolenia i nie będzie tego robił, bo będzie to właśnie ten kompas, że tak powiem, moralny rzeczywiście, dla niego taki bardzo oczywisty, tak, w tym zachowaniu. Natomiast tutaj, jak mówimy o tej przemocy psychicznej, ona jest też rzeczywiście bardzo taka znacząca nawet i czasami rzeczywiście słyszę, jak to rodzice mówią, czy w ogóle ludzie dorośli, no przecież nie uderzyła mnie, nie szarpnęłam i tak dalej. Ja tylko powiedziałam, czy powiedziałem. No i właśnie to są te okrutne słowa, nawet tutaj co padło, no właśnie dzieci i ryby głosu nie mają. To jest takie jakby niezauważenie tego dziecka. To jest traktowanie dzieci bardzo często właśnie jak powietrze. Niezwracanie się czasami nawet po imieniu do własnego dziecka. Ja ostatnio miałam takie właśnie też właśnie spotkanie w gabinecie i mama mówiąc o swoim synu, który siedział po przeciwnej stronie, cały czas mówiła on, 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 w ogóle nie używając imienia tego syna swojego. Więc jakie to było okrutne w tym wydaniu tej mamy, prawda? Więc takiej tej przemocy właśnie psychicznej mamy dosyć dużo. Również, że tak powiem, nauczyciele, w ogóle pedagodzy czasami, ja też jestem z wykształcenia też pedagogiem, co prawda specjalnym, ale gdzieś jest mi szkoła cały czas bardzo bliska i też czasami właśnie słyszę, jak właśnie dzieci żalą się, skarżą się na nauczycieli, którzy właśnie unieważniają ich jako człowieka, już nie mówię jako ucznia, ale jako człowieka i czasami padają takie naprawdę, już nie chcę przytaczać, nieprzyjemne określenia dotyczących na przykład umiejętności tego dziecka, kompetencji tego dziecka, czy też w ogóle intelektu tego dziecka. Tak?
I tu można,
więc...
Pani Elżbieto, wyliczyć wyzywanie, wyśmiewanie,
tak,
poniżanie, upokarzanie,
tak,
zawstydzenie,
oczywiście,
warunkowanie miłości, zastraszanie, szantaż emocjonalny, nieprzewidywalność reakcji, destrukcyjna krytyka, nieszanowanie potrzeb. Długo można by wymieniać i to pokazuje, jak ciężkie jest wychowanie, jak trudne, ale nie bądźmy obojętni i rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, bo wychowanie to rozmowa. Bardzo pani dziękuję. Pani Elżbieta Ciuksza, psycholog i terapeutka pracująca z młodzieżą. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
I z nami była także pani Joanna Rysz, inspektor do spraw ochrony dzieci przed krzywdzeniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję, również pozdrawiam.